Po klęsce kraj pełen zdruzgotanych Niemców nie doświadczył żadnego cudu. PKB się rozwijało nieco ponad 5% rocznie i to przez jakieś 25 lat. To znaczy, że kraj się rozwijał w takim samym tempie jak chociażby Rumunia czy Bułgaria. W tym czasie cudownie rozwijało się PKB Japonii, bo o 8%. Tuż po wojnie niemiecka gospodarka ugrzęzła w miejscu, bo prawie wszystko co obywatel zarobił oddawał państwu, średnio 85% przychodu. Nie było rewolucji wolnorynkowej, było po prostu źle. Co ciekawe, wcześniej Niemcy byli bezwzględnie biednym krajem, do czasów Otto von Bismarcka, który miał już dość nadwyżek produkcyjnych z innych krajów, podniósł cła i powiedział dość. Obroty handlowe się zwiększyły, tak jak zresztą dochody ludności. Bardzo dużo Niemcom dały inwestycje do 25% PKB, czyli rekordowego poziomu, gdzie żaden rząd na świecie nie podjął decyzji o tak śmiałym kroku. Rzucili wszystko na jedną szalę i w efekcie Niemcy stały się bardziej efektywnym producentem stali w Europie, mimo że musieli płacić za transport sprowadzanej za granicę rudy żelaza. W każdym razie trzeba sobie powiedzieć, że Trzecia Rzesza w czasie II wojny zabezpieczyła majątek, który był podstawą swojej powojennej potężnej gospodarki. Ofiarami były Polska, Czechosłowacja, Dania, Holandia, Norwegia, Belgia, Francja, Grecja, Jugosławia czy Albania. W okupowanych krajach znikało złoto, pieniądze, dzieła sztuki. Aneksja Austrii nie tylko zaskoczyła bardzo wielu Austriaków, ale i pracowników niemieckiego Reichsbanku, bo potroili swoje rezerwy złota, przejmując 78 ton austriackiego złota. Czeskie złoto także trafiło do rąk Niemców. Nasze polskie złoto nie trafiło do niemieckich rezerw, ponieważ jako jedyni zdołaliśmy wywieźć nasze złoto za granicę. Ale bogactwo innych rządów to zaledwie początek. Obywateli okupowanych krajów systematycznie okradano. Tym sposobem rezerwy niemieckiego złota na początku 1943 roku stały się kilkadziesiąt razy większe niż na początku wojny i były warte ponad 770 miliardów dolarów, a według obecnej wartości to jakieś 7 miliardów dolarów. Niemcy rabowali rezerwy walutowe. Kiedy zajęli Włochy po upadku dyktatury Mussoliniego, Niemcy zgarnęli prawie 100 milionów dolarów z rezerw włoskiego banku centralnego. Niemcy zmuszali banki okupowanych krajów do kredytowania III Rzeszy. Przykładowo w Grecji. Bank centralny przez kilka lat udzielał Niemcom kredytów, które nigdy nie zostały spłacone. Następnie Niemcy wymyślili daninę na rzecz obrony. Nakładali po prostu według uznania opłatę za ochronę. Przykładowo w samej generalnej guberni w 1941 wyliczono 500 milionów złotych. Rok później było to już 1,3 milionów złotych, a już w 1943 roku prawie 3 miliardy złotych. Mało tego, naczelne dowództwo Wehrmachtu wystawiało gubernatorstwu rachunki za stacjonowanie. Tym sposobem wpadało dodatkowo niemal 100 milionów złotych. Do tego trzeba dołożyć rabowanie fabryk i ich urządzenia, surowce, towary, płody rolne, bydło czy dzieła sztuki. Przed wybuchem II wojny Niemcy opracowali precyzyjny plan grabieży naszych zbiorów sztuki, państwowych jak i prywatnych, tylko że sielanka nie trwała wiecznie. Alianci nie próżnowali, więc Niemcy zaczęli kombinować. Niemcy planowali zabezpieczenie skradzionego bogactwa. Niemieckie rezerwy finansowe i złoto wytransferowano do Szwajcarii i innych krajów, które nie brały udziału w wojnie. Przed zakończeniem wojny obmyślono plan powojennej kampanii komercyjnej. Plan był prosty. Czołowe niemieckie koncerny i firmy przetransferują kapitał, technologie i kluczowe dla produkcji kadry do krajów neutralnych, jak na przykład Hiszpania i Argentyna, oraz wykorzystają do tego celu swoje przedwojenne powiązania finansowe z krajami alianckimi. Potem w dogodnym momencie sprowadzi się wszystko z powrotem do Niemiec. Ważnym zagadnieniem dla Niemców było przetransferowanie za granicę dorobku niemieckiego przemysłu zbrojeniowego, a zwłaszcza projektów nowych broni, aby tam móc spokojnie kontynuować dalsze badania. Do czasu zakończenia konfliktu niemieccy przemysłowcy, finansiści, bankierzy, a także wielu wysokich funkcjonariuszy hitlerowskiego aparatu skoncentrowało swoje działania na tworzeniu za granicą dziesiątek spółek, przez które przepływały miliony dolarów, które następnie były inwestowane w krajach, do których zaczęła się potajemnie niemiecka emigracja sprowadzać. Były wśród nich nie tylko Szwajcaria i Hiszpania, ale przede wszystkim kraje Ameryki Południowej, Argentyna, Wenezuela, Chile, Urugwaj i Boliwia. Tylko czy to wszystko było owiane tajemnicą? No nie do końca. Czy było tajemnicą? Nie, nie i jeszcze raz nie. Alianci o wszystkim wiedzieli. Raport amerykańskiego wywiadu wojskowego oznaczony jako EWPA 128, sporządzony w listopadzie 1944 roku, znany dzisiaj jako Red House Report, dość dokładnie relacjonuje nazistowskie plany. Amerykanie od początku wiedzieli o planach nazistów przetransferowania skradzionego kapitału, a niczego nie mówili ze względu na związki amerykańskich firm z niemieckimi koncernami, które mogłyby zepsuć wizerunek USA, w końcu nieodzownych zwycięzców II wojny światowej. Zapewne w grę wchodziły także inne czynniki, które wpłynęły na ciche przyzwolenie dla dyskretnych działań niemieckich nazistów. W każdym razie transfer kapitału, myśli i ludzi, jaki miał miejsce przed upadkiem III Rzeszy, na pewno odbył się za przyzwoleniem aliantów. Mało tego, alianci przyzwolili też na to, żeby spora część wytransferowanego w czasie wojny kapitału wróciła do Republiki Federalnej Niemiec, będąc podstawą niemieckiego boomu gospodarczego, jaki rozpoczął się w Republice Federalnej w latach 60. W zimnowojennej strategii aliantów Niemcy Zachodnie miały być sprawnie zarządzane przez samych Niemców. Aby tak się stało, nowe niemieckie państwo musiało oprzeć się na poprzednich elitach. I tak, nazistowskie elity stały się gwarantem szybkiej odbudowy nowych Niemiec. Można śmiało powiedzieć, że niepowojenny plan Marszala, którego Niemcy były beneficjentami, ale powrót wytransferowanego w czasie wojny kapitału otworzył drzwi do potęgi gospodarczej dzisiejszych Niemiec. A na koniec powiedzmy sobie, może przepowiednia, może faktycznie dobry plan ekonomiczny, w każdym bądź razie naukowcy z SGH uważają, że za 21 lat my, Polacy, dogonimy Niemców. Na naszej drodze jednak do tego niemieckiego dobrobytu stoi dość sporo problemów. Kiedy odbyło się forum ekonomiczne w Krynicy, naukowcy z SGH przedstawili pewien raport zatytułowany Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów. I to właśnie z tego dokumentu wynika, że w dosyć odległym 2040 roku Polacy mają pewną szansę, żeby dogonić naszych zachodnich sąsiadów, właśnie pod względem dochodu. Ale taka szansa ma tyle różnych warunków, że ciężko powiedzieć, żeby to było dość mocno realne. Raport jest więc dobrą okazją do tego, żeby przedyskutować, jakie hamulce działają na bogacenie się naszego narodu. Premier Morawiecki został stosunkowo niedawno ogłoszony Człowiekiem Roku, właśnie na forum w Krynicy, i chwalił się, że nasz kraj przełamuje pułapkę średniego rozwoju. Teraz, pułapka średniego rozwoju, dla tych, którzy nie wiedzą, to jest takie jedno zjawisko gospodarcze i ono powoduje, że zatrzymuje się wzrost dochodu w krajach rozwijających się. My takim krajem jesteśmy, więc w pewnym momencie zatrzymuje się wzrost naszego dochodu. Teraz, jeżeli się wpada w taką lukę, to można kompletnie zapomnieć o tym, żebyśmy mieli chociażby nawet w ciągu 40 lat czy 50 dogonić Niemców. W pułapkę średniego rozwoju można wpaść, jeśli na przykład nie jest się w stanie przejść od produkcji niskokosztowej do produkcji zaawansowanej technologicznie. Na wpadnięcie w pułapkę średniego rozwoju mogą wpłynąć takie rzeczy jak na przykład starzenie się społeczeństwa czy mała wydajność pracy. Teraz wracając do premiera Morawieckiego. Ten powiedział, że plan na rzecz odpowiedzialnego rozwoju wskazywał szereg pułapek średniego rozwoju. Coraz bardziej zaawansowane polskie produkty są sukcesem sprzedawane na całym świecie, mówił pan premier, a polskie średnie i wielkie firmy coraz odważniej wychodzą za granicę. To pozwoliło z kolei Polakom zarabiać coraz więcej i dzięki temu pan premier ma nadzieję, że za kilkanaście lat dogonimy bogate kraje Zachodu. Jaka jest wasza opinia na temat tego, w jaki sposób Niemcy się wzbogaciły? I jaka jest wasza opinia na temat tego, co pan premier zapowiada, że jest jakaś szansa, żeby dogonić Niemców? Jest szansa, czy nie ma tej szansy? Dziękuję serdecznie za obejrzenie materiału. Mam nadzieję, że się podobał. Jeśli tak, dajcie kciuki do góry. Jeśli się nie podobał, to kategorycznie dajcie tego kciuka w dół. A jeżeli średnio wam się podobał, albo macie jakieś obiekcje, to dajcie kciuka w bok i jeszcze dodatkowo dodajcie jakąś informację mówiącą o tym, o czym by miał być na następny film. Ja bardzo dziękuję tym, którzy dłużej oglądają reklamy i którzy je klikają, to bardzo pomaga dla rzecz kanału. Natomiast również serdecznie chciałbym podziękować tym, którzy z chęcią wspierają kanał poprzez Patronite'a. Link do tego Patronite'a jest pod filmem. My się widzimy przy okazji następnego filmu, czyli kiedy każdy z was zastanowi się, jak tutaj dołożyć się do tego, żeby faktycznie nasz kraj i nasi obywatele mogli szybciej i lepiej zarabiać, nawet prześcignąć Niemców. Czemu nie? Trzeba myśleć ambitnie, prawda? Patrzeć ambitnie w przyszłość. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.